Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Jest 6 Safar 1448 roku po Hidżri, albo też Vicesimo Primo Die Julii, Anno Domini Bismillesimo Vicesimo Sexto. Państwa, zachęcam Państwa do subskrybowania, komentowania, udostępniania. Proszę pamiętać, że każda interakcja zwiększa zasięg i buduje świadomą społeczność. Zapraszam Państwa również do wspierania na Patronite. To dzięki Państwa wsparciu mogę prowadzić ten kanał. W gronie patronów witam Panią Annę Michalską, Pana Łukasza Kaczmarka, Pana Marka Małysa i Panią Monikę Kromołowską. Państwa, zaczynamy już dzisiaj od razu od dużego uderzenia, bo tak chyba to trzeba określić. Mamy kilka przynajmniej tematów związanych z wojną Iranu ze Stanami Zjednoczonymi. Nie najlepsze informacje dla wszystkich tych, którzy są sojusznikami Stanów Zjednoczonych, ale też kilka takich po prostu informacji wręcz ciekawostkowych. Mamy przynajmniej dwa raporty, które się pojawiły, tak naprawdę więcej, ale dwa raporty, które się pojawiły w tej chwili wywiadu amerykańskiego. Nie znamy oczywiście treści pełnego wywiadu, znaczy pełnego raportu, ale są słynne przecieki, czyli omówienia tego, co w tych dokumentach jest. No, jest to duża ciekawostka. I też będzie prawdopodobnie to rzutowało bardzo mocno na pracę wszystkich analityków, tych, którzy próbują zgadnąć. Oni, znaczy, mogą próbować zgadnąć różne rzeczy, a tak naprawdę chodzi o to, po ile będzie ropa. Więc tutaj mamy, no właśnie, pierwsza sprawa to jest sprawa, którą ja bym nazwał umownie bezbronne bazy USA. Otóż i tak sobie nazwałem umownie ten temat, ponieważ dzisiaj mamy w amerykańskiej prasie bardzo dużo informacji na temat tych ataków, które miały miejsce w tej chwili na bazy amerykańskie. To, co jest zupełnie nową informacją, bo o tym, ile osób podeszło na drogę do Jerozolimy, to wiemy. Natomiast ponad 100 żołnierzy amerykańskich zostało rannych. Co prawda nie zostało aż tak poważnie rannych, żeby to zagrażało ich życiu, no ale jednak. To już informacja pochodzi nie z jakichś przecieków, tylko z oficjalnych informacji Pentagonu. Co więcej, armia amerykańska zidentyfikowała dwóch żołnierzy, którzy odeszli na drogę do Jerozolimy w piątek wieczorem. Po tym, jak administracja Trumpa przez kilka dni unikała podania informacji o liczbie rannych żołnierzy amerykańskich, pomimo nacisków i prasy, i kongresmenów. Rzecznik Pentagonu Sean Parnell poinformował, że prawie 100 żołnierzy uznano za rannych w różnym stopniu od 7 lipca, z czego 96% odniosło obrażenia i wróciło do służby. Parnell powiedział, są zdeterminowani, by wrócić do walki i zdecydowana większość odniesionych obrażeń to są obrażenia lekkie, najczęściej wstrząśnienia mózgu. Parnell powiedział, że dalsze aktualizacje będą publikowane na internetowej stronie Pentagonu, która notabene od tygodni nie znajdowały się tam podobno żadne nowe informacje. No tak przynajmniej twierdzą amerykańscy dziennikarze. W sumie od początku wojny mamy, czyli od 28 lutego, 14 odesłanych do Jerozolimy, 427 rannych żołnierzy. Teraz jest 18 już zaktualizowano, 18 odesłanych, 447 rannych. Nowa liczba obejmuje ataki w piątkową noc, ale nie obejmuje ataków wczorajszych, dzisiejszych. Jeden do tej pory nie został zidentyfikowany. Większość rannych to byli ranni w bazie lotniczej Muwaffaq Salty w Jordanii. Natomiast bez wyjaśnienia ze strony Pentagonu baza danych, ten właśnie ta strona powróciła później w poniedziałek wieczorem do wcześniejszych danych, więc jeśli dane ujawnione przez Parnella w poniedziałek są dokładne, to liczba rannych żołnierzy w konflikcie przekroczy 500 osób, więc mamy też sprzeczne informacje z Pentagonu. Iran przeprowadził w ostatnich dniach kilka bardzo poważnych ataków na amerykańskie instalacje wojskowe w Jordanii. To już wiemy od jak zwykle anonimowych urzędników amerykańskich. Wśród najnowszych ataków znalazły się w poniedziałek ataki na amerykańskie bazy wojskowe w Kuwejcie i Bahrajnie. To jest również IRGC poinformowało o ataku na liczne amerykańskie obiekty wojskowe w kuwejskiej bazie lotniczej Ali al-Salem. Iran stwierdził, że zaatakował amerykańskie instalacje dronów w porcie Salman w Bahrajnie i bazie lotniczej Sakhir oraz amerykańskie zasoby w kuwejskim obozie Arif Jan. I to wiemy z agencji TASNIM. Siły obronne Bahrajnu potwierdziły przechwycenie wielu serii ataków powietrznych, oczywiście nie mówiąc nic na temat trafień i strat, bo taką mają po prostu urodę. Jeden z wojskowych amerykańskich twierdzi, że Iran wystrzelił około 8,5 tysiąca dronów i pocisków w cele w całym regionie, w tym w państwie położonym tam, gdzie chce. Ponad setka przedostała się przez systemy obrony powietrznej. Natomiast dane te są w żaden sposób niepotwierdzone. To jest wypowiedź jednego anonimowego urzędnika. Zgodnie z oświadczeniem Pentagonu, to wśród tych, którzy zostali odesłani do Jerozolimy, to jest 25-letni porucznik z Ewa Beach na Hawajach oraz 19-letnia szeregowa Izabela Gonzalez z Carrollton w Teksasie. To jest, i tutaj są również podane szczegóły, kto gdzie służył. Teraz wojsko amerykańskie rozpoczęło w poniedziałek wieczorem kolejną falę ataków odwetowych na Iran, co oznacza 10. dzień z rzędu. Zresztą zaraz powiemy o informacjach o tym, co tam w Iranie zostało trafione, czy które miasta były atakowane. Ataki są przeprowadzane na bezpośrednie polecenie Trumpa i mają na celu dalsze osłabienie irańskich zdolności militarnych wykorzystywanych do ataków na statki handlowe w Ciśnieniu Ormuz. Takie są oficjalne komunikaty. Natomiast Trump powiedział też w niedzielę, że amerykańskie ataki na Iran były odwetem za atak Iranu na Jordanię. No niezależnie od tego mamy również, i o tym sobie powiemy za chwilę osobno jeszcze, ale teraz sygnalizuję, Houthi ogłosili blokadę transportu ropy naftowej z Arabii Saudyjskiej przez cieśninę Bab el-Mandeb na Morzu Czerwonym, zapowiadając atakowanie tankowców i ich zatapianie, jeżeli nie zawrócą. To w tym momencie, gdyby to do tego doszło, to wtedy poza tym, co zostało zamknięte w ciśnienie Ormus, czyli około 10% globalnych dostaw ropy, zamknięcie Morza Czerwonego zmniejszyłoby globalne dostawy ropy o mniej więcej kolejne 7%, czyli znacznie, a w związku z tym miałoby to wpływ na ceny ropy na świecie, na ceny benzyny na CPN-ach, że tak powiem, mają wpływ inne magiczne czynniki, prawda? Ropa jest chyba tam najmniej istotnym czynnikiem. W każdym razie, ostatnie jest tak, że doszło do zaostrzenia konfliktu, dalszy wzrost cen ropy. IRGC w poniedziałek poinformowało, że dwa tankowce eksplodowały i zostały unieruchomione po próbie przepłynięcia trasą przez ciśninę, którą Iran uważa za nieautoryzowaną, czyli tą trasą wzdłuż Omanu. Co więcej, rzeczywiście przynajmniej w jednym przypadku, co jest potwierdzenie zdjęcia uszkodzonego bardzo poważnie tankowca, który się pali. To uderzenie było akurat od strony rufy. Ten tankowiec jest chyba trwale unieruchomiony. W każdym razie średnia cena gazu w Stanach Zjednoczonych osiągnęła w poniedziałek 4 dolary za galon, osiągając ten poziom po raz drugi od czasu... 4 dolary za galon ropy, oczywiście osiągając ten poziom po raz drugi od czasu, gdy wojna zakłóciła globalne dostawy ropy. W poniedziałek cena ropy naftowej na krótko przekroczyła 90 dolarów za baryłkę po raz pierwszy od czerwca. Co jeszcze można powiedzieć? Aha, i doszło jeszcze do Bagei, rzecznik MSZ-u irańskiego, potwierdził na poniedziałkowej konferencji prasowej, że wiadomości z Waszyngtonu dotarły do Teheranu za pośrednictwem katarskich pośredników. Chodzi o zwrócenie się przez mediatorów do Teheranu z ofertą 10-dniowego zawieszenia broni. Bagei powiedział, aparat dyplomatyczny był aktywny w ostatnich dniach, pewne pomysły zostały nam przekazane przez mediatorów. Bagei obwinił Waszyngton za niedawną eskalację, dodał, że Iran nie żywi wrogości do państw regionu, ale oczekuje, że zapobiegną one wykorzystywaniu ich terytoriów do ataków na Iran. Rubio powiedział, że Stany Zjednoczone zawsze pozostają otwarte na rozwiązania dyplomatyczne, ale powiedział, że coraz bardziej oczywiste jest, że nawet w ich własnym systemie istnieje coraz większy podział, jeżeli chodzi o podejście do tej wojny. Chodzi oczywiście o podział irański. Natomiast to, co jest, proszę Państwa, bardzo ważną konkluzją, to i to się pojawia zarówno we wczorajszych, jak i dzisiejszych komentarzach. Wczorajsze bardziej sensacyjne, dzisiejsze może bardziej stonowane, ale jedno jest pewne, to znaczy to, że bazy amerykańskie rozproszone po całym regionie są słabo chronione. Te zdjęcia satelitarne, te wypowiedzi również żołnierzy sugerują, że te bazy, powiedzmy, znaczy zaletą na przykład baz w Jordanii było to, że są daleko ewentualnie od Iranu i że prawdopodobnie nie będą atakowane po prostu. Natomiast ta obrona przeciwlotnicza, która tak dobrze się sprawiała w chronieniu państwa położnego tam, gdzie chce, nie sprawiała się wcale dobrze w chronieniu baz w Jordanii. Widać było zresztą te uderzenia, one są... Znaczy potwierdzono, że te filmiki, które państwo widzicie teraz, pewnie na X-ie możecie znaleźć, pokazujące uderzenia irańskich pocisków, to są rzeczywiście filmy autentyczne, bo już są też cytowane przez mainstreamowe media. po jakichś tam weryfikacjach. No pokazuje to, krótko mówiąc, że Stany Zjednoczone mają problem, bo ilość baz jest tak wielka, że Amerykanie po prostu nie dysponują taką obroną przeciwlotniczą, żeby je skutecznie chronić. Z drugiej strony no, wielość tych baz powoduje też pewne rozproszenie ataków. Gdyby to była jedna baza, no to wszystko byłoby skierowane na nią. Nie ma tutaj dobrego rozwiązania, ale żołnierze twierdzą, że bazy są słabo chronione. No bo dobrze chronione być, krótko mówiąc, nie mogą przy takim rozproszeniu i przy takiej ilości. No i jest oczywiście jeszcze drugi aspekt, który cały czas jest podnoszony i będzie pewnie dzisiaj podnoszony, bo zdaje się, Hexet się udaje do kongresu po pieniążki na wojnę, a ponieważ ostatnio, że Trump zignorował kongres, jeśli chodzi o tę wojnę i nawet zignorował również możliwość głosowania, znaczy tego głosowania o przedłużeniu bądź też w wycofaniu się z wojny, twierdząc, że to się wszystko resetuje. No a teraz musi dostać pieniądze na tą wojnę, których może nie dostać, bo zdaje mi się, kongresmenom się bardzo nie podobało to omijanie kongresu i wznowienie wojny również im się, zdaje się, nie podoba. Także tak to mniej więcej wygląda. Ograniczone zasoby również amerykańskie, to odczuwamy między innymi, czy odczuwamy, no przede wszystkim odczuwa to Ukraina, nie mając czym zestrzeliwać rosyjskich rakiet, a Polska, która oddaje swoje rakiety, prawda, tym bardziej odczuwa to, bo na razie zdaje się, że tak powiem, ostatnio, po ile, nie pamiętam po ile wdzięczność chodzi, ale znowu otrzymaliśmy kolejną porcję, kolejne transporty wdzięczności, zdaje mi się, z Ukrainy. A już tak nie żartując, no, jeżeli Polska się pozbędzie wszystkich rakiet do systemu Patriot, powstaje pytanie, po co ten system Patriot będzie stał, bo zdaje się, że uzupełnienie tych zapasów przez Amerykanów, własnych zapasów, jest coraz trudniejsze, już nie mówiąc o możliwości uzupełniania ich dla sojuszników. Nawet jeżeli zostanie ta produkcja otwarta na Ukrainie, to mówimy o pewnie wielu miesiącach, jeżeli nie o roku, więc to nie przynosi żadnego rozwiązania dzisiaj. Tak to mniej więcej wygląda, proszę Państwa. Mamy temat, to był temat krótki, pierwszy, bezbronne bazy USA, jak się okazuje, duży problem w tej chwili, tym bardziej, że jedyne bazy, które nie zostały zaatakowane, warto podkreślić, to są bazy w państwie położone tam, gdzie chce, ale zdaje się, Iran sobie stopniuje to. I też, ale kolejne ewentualne, tym bardziej, że atak na państwo położone tam, gdzie chce, to jest dużo większy wydatek, w cudzysłowie wydatek rakietowy, niż atak właśnie na Jordanię, Bahrajn czy Kuwejt, które są już atakowane, można powiedzieć, rutynowo. Dobrze, proszę Państwa, mamy teraz temat drugi, to jest Huti wchodzą do wojny. Otóż, jeśli chodzi najpierw o to, co się w ogóle wydarzyło, bo też zapomniałem Państwu powiedzieć, takie zrobić podsumowanie, no to mamy tak. Po pierwsze, w południowy Iran to jest wyspa Keshm, Bandar Abbas, Sidi, Chabahar, Isfahan i Konarak. Były na pewno atakowane, są potwierdzenia lokalne z eksplozji, co do końca nie wiadomo, ale to były intensywne bombardowania w nocy. Kuwejt po drugie stwierdził, że jego obrona powietrzna jest aktywna w odpowiedzi na irańskie ataki rakietowe i dronowe. Armia irańska twierdzi, że wystrzeliła pociski ziemia-ziemia w amerykańskie systemy rakietowe HIMARS w bazie Camp Arif Jan w Kuwejcie. Zresztą te systemy, te HIMARSy są na pewno wykorzystywane przeciwko Iranowi, bo widać było to kiedyś jeszcze na wideo, co prawda nie to akurat nie z tej fazy konfliktu, tylko z tej pierwszej. W ciśninie Ormus trafiono pociskiem na północny wschód od Limach w Omanie tankowiec, pociskiem, jak to określono, nieznanym. No i mamy oczywiście Huti, którzy ogłosili blokadę morską Arabii Saudyjskiej. Arabia Saudyjska potępiła wypowiedzi Huti oskarżające królestwo o oblężenie Jemenu. To jest, no właśnie, Huti ogłosili w poniedziałek, że nakładają blokadę na saudyjskie statki, grożąc otwarciem nowego frontu w konflikcie. Oświadczenie to pada w momencie, gdy w wielu państwach w regionie właśnie obserwuje się, czy kampania wzajemnych ataków amerykańsko-irańskich się nasila, czy też nie. Na razie jest na stałym, jednolitym poziomie. Oba kraje przeprowadziły w poniedziałek kolejne ataki, przy czym Iran obrał sobie za cel kraje, w których znajdują się właśnie amerykańskie bazy wojskowe i to jest przede wszystkim Kuwejt, Bahrajn. Na Jordanii nie było przynajmniej w tej nocy nowych ataków. No mam też oświadczenie Huti, ja nie będę Państwu go odczytywał w całości, tym bardziej, że musiałbym używać za dużo koalangu, ale w każdym razie Tutaj saudyjski wróg od blisko 12 lat kontynuuje niesprawiedliwe i opresyjne oblężenie naszego drugiego narodu, rabując jego zasoby, nakładając całkowitą blokadę naszych portów i lotnisk drogą lądową, morską i powietrzną. To doprowadziło do pogłębienia cierpień narodu do poziomu nie do zniesienia bez jakiejkolwiek podstawy prawnej czy moralnej. Jest to sytuacja niedopuszczalna, nie może być tolerowana, ponieważ nie opiera się na żadnym prawie ani przesłankach humanitarnych, nie posiada żadnej legitymacji. Jest to bezprawna i agresywna blokada, której katastrofalne skutki dla narodu jemeńskiego rozpoczęły się od ataku na międzynarodowe lotnisko w Sanie. No to ostatnio właśnie był atak saudyjski. Nasz naród nie może dłużej znosić niesprawiedliwej blokady i agresji bez zajęcia stanowiska. Naród jest narodem wiernym, wytrwałym, kierującym się wiarą, mądrością, walczącym o słuszną sprawę itd., itd. Dlatego też odpowiadając na wyzwanie naszego dzielnego narodu, jemeńskie siły zbrojne oświadczają, co następuje. Tak? No i jest po pierwsze tak, jemeńskie siły zbrojne ogłaszają morskie embargo wobec saudyjskiego wroga zgodnie z zasadą oko za oko. Embargo wchodzi w życie natychmiast chwilą ogłoszenia niniejszego komunikatu. No po drugie, potwierdzamy prawo do odpowiedzi na blokadę blokadą oraz na każdą eskalację odpowiednią eskalacją. Po trzecie, ja oczywiście w skrócie Państwu przedstawiam, jemeńskie siły zbrojne potwierdzają pełną gotowość do wszelkich działań. Każdy nierozważny krok podjęty przez lekkomyślnego saudyjskiego wroga, ten saudyjski wróg jest zawsze podkreślany, spotka się z kompleksową i zdecydowaną odpowiedzią eskalacyjną. Po czwarte, wzywamy naród naszego wielkiego państwa do kontynuowania powszechnej mobilizacji, powszechnego wezwania pod broń, do pełnego przygotowania się na wszystkie możliwe scenariusze, rozwój wydarzeń oraz wspierania frontów przez dostarczanie bojowników. No i składamy wyrazy dumy i najwyższego uznania naszemu wielkiemu narodowi, który wziął udział w bezprecedensowym milionowym marszu ostrzeżenia i mobilizacji i tak dalej, prawda, żeby odzyskać zagrabione prawa, zakończyć niesprawiedliwą blokadę i tak dalej, i tak dalej. Więc krótko mówiąc, takie jest mniej więcej to przesłanie. Z ważnych elementów to jest po pierwsze to ci, którzy analizują wypowiedzi Huti, one są, pomimo pewnego języka, który wydaje się być egzotyczny, one nie są przypadkowe. W dużej mierze jest to komunikat skierowany do własnego, że tak powiem, elektoratu i na użytek wewnętrzny. Trzeba pamiętać, że tamte różne siły, które po tym, kiedy siły południa zostały, te emirackie, zostały zdławione przez siły prosaudyjskie, Saudyjczycy w tej chwili będą próbowali prawdopodobnie atakować lądowo również Huti, więc Huti pewnie odpowiedzą właśnie między innymi tym. Tutaj jest oczywiście przedstawienie tego wyraźnie, że trudności ekonomiczne są wynikiem blokady nałożonej przez Saudyjczyków. W związku z tym siły zbrojne Jemenu odpowiedzą blokadą na blokadę, więc nie jest to jednostronna blokada, ale blokada, blokady, 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 blokady. To więc to na pewno. No i oczywiście kto, prawda, nie jest Huti, ten jest oczywiście agresorem zewnętrznym, bo to jest bardzo ważne, żeby podkreślać, że ci wszyscy, którzy walczą przeciwko Huti, może ktoś Huti nie lubi, ale to jest, staje się sługą albo Saudyjczyków, albo, że tak powiem, państwa położnego tam, gdzie chce. Tak więc taki jest mniej więcej przekaz wewnętrzny, a w związku z tym chodzi o te właśnie, żeby te plemiona przede wszystkim dostarczały kolejnych żołnierzy dla Huti, bo są im oni niezbędni. Taki właśnie między innymi jest przekaz tej mobilizacji. Czyli z jednej strony pokazujemy, że to jest, Państwa, takie bardzo charakterystyczne dla grup, które, przepraszam, to jest taka dygresja, dla grup, które rywalizują tam o właśnie o bojowników. Bo ci bojownicy mogą się przyłączyć do różnych milicji, prawda? Jak już wychodzi z tego domu, prawda, idzie do partyzantki, do symbolicznego lasu, których tam akurat nie ma, to wtedy może sobie wybierać i chodzi o to, żeby wybrał takie organizacje, które, jak to kiedyś w takiej rosyjskiej retoryce to się nazywało, że chodzili na wielkie dzieła. No w każdym razie tacy, którzy jakby zapewniają odpowiednią skalę i odpowiednią oprawę międzynarodową swoim działaniom, że nie idzie sobie taki właśnie bojownik do jakiejś lokalnej grupy i nie będzie pilnował strategicznej kozy wodza, tylko idzie do takiej organizacji, która, proszę bardzo, walczy na poziomie globalnym z Amerykanami, Saudyjczykami i tak dalej, a tak naprawdę i tak rola tego pojedynczego bojownika sprowadza się do pilnowania kozy wodza. I to mniej więcej tak wygląda, więc stąd ten wewnętrzny aspekt tego komunikatu, co też sugeruje, że będziemy mieli prawdopodobnie powrót do wojny domowej w Jemenie na pełną skalę, to nie, ale prawdopodobnie jakieś ruchy na froncie, być może gdzieś pod Hodeidą, zobaczymy. Teraz mamy, proszę Państwa, ale tak jak Państwu mówiłem już kiedyś, żeby Huti pokonać, jedynym sposobem na pokonanie Huti jest pokonanie ich na lądzie, co jest bardzo skomplikowane, bo tak jak już mówiłem kiedyś, te siły wspierane przez Emiraty nie są dostatecznie, nie były dostatecznie silne przez 10 lat. Siły, przez Arabię Saudyjską, siły wspierane przez Emiraty w tej chwili przestały, jak rozumiem, istnieć, więc ten problem się niejako rozwiązał i tam na razie Arabia Saudyjska nie jest skłonna walczyć z Huti, bo na razie przynajmniej na początku wojny, wtedy kiedy rozpoczynała różne wyprawy, no to mieliśmy piękne wideo, jak sobie całą kolumnę po prostu jadącą wąską, górską drogą w stylu afgańskim. Najpierw pierwszy, ostatni pojazd, potem pierwszy pojazd w kolumnie, a potem już te wszystkie pomiędzy nimi, to w zasadzie strzelnica dla Huti, prawda? I iloma pociskami RPG się trafi, zniszczy saudyjski transporter. Więc były takie zdjęcia, to możecie, nie wiem, czy YouTube ich nie wyciął, ale jeżeli ich nie wyciął, to gdzieś tam to są okolice 2016 roku mniej więcej. Więc tak to mniej więcej wyglądało. Zobaczymy, co się zmieniło i czy się może zmieniła armia saudyjska, może właśnie dzięki dronom coś zostanie osiągnięte nowego. Zobaczymy. No dobrze, proszę Państwa, mamy teraz temat trzeci w ramach tej samej problematyki, od razu dodajmy, bo to są wszystko rzeczy, co są związane, ale doszedłem do wniosku, że nie będę tego wrzucał do jednego worka, podzielę to na, można powiedzieć, podtematy. Otóż mamy raport wywiadu, bardzo ważny, który dzisiaj publikuje, właściwie no może nie cały raport, ale spore fragmenty tego, co tam się znajduje, publikuje Washington Post. Otóż według raportu wywiadu, oceny wywiadu, rząd Iranu prawdopodobnie nie odczuje, to jest ważna rzecz, nie odczuje znaczącego wpływu ani nie złagodzi swojej pozycji negocjacyjnej w wyniku kolejnych rund amerykańskich ataków militarnych, podobnych do tych, które obecnie trwają. To jest nowa ocena wywiadowcza opisana właśnie przez obecnych i byłych urzędników USA, do których trafiła ta ocena, którzy mają do tego dostęp. Analitycy amerykańskich agencji wywiadowczych doszli również do wniosku, jak widać zresztą moim zdaniem bardzo słusznego, że Teheran i Waszyngton tkwią obecnie w nieokreślonym zawieszeniu między pokojem a wojną. Ta dynamika, biorąc pod uwagę coraz bardziej śmiercionośny charakter wzajemnej wrogości, jest coraz bardziej, powiedzmy, niepokojąca dla świata. Obecni byli urzędnicy, oczywiście jak zwykle anonimowi. Te ustalenia zostały przekazane administracji Trumpa, które podkreślają dylemat, przed którym stoi Trump w wojnie, którą rozpoczął zresztą razem z Yahoo Natanem. Wszyscy zapominają, kto tutaj kogo do tego namówił, jakoś tak się pomija w ogóle, teraz już jest wojna tylko amerykańsko-irańska, nikogo więcej. No więc obecny kurs Trumpa polegający na rozszerzeniu ataków, zamiast doprowadzić do przełomu, doprowadził do impasu. Ja Państwu zresztą już wspominałem o tym, ale wspomnę na wszelki wypadek dla tych, którzy jeszcze tego nie widzieli, nie słyszeli, że to jest kwestia, w dużej mierze kwestia rozstrzygnięcia wojny poza oczywistymi rozstrzygnięciami pod tytułem zajęcie stolicy, podbicie całego terytorium, zniszczenie całej armii. No w innym przypadku to jest czysta psychologia. Kto się zacznie czuć pokonany albo kto zacznie uważać, że nie jest w stanie tej wojny wygrać, no to ten jest najbardziej skłonny do jej zakończenia, bo być może nawet warunki kapitulacji nie będą tak złe jak kontynuowanie wojny. To tak można powiedzieć. Natomiast tutaj no z całą pewnością można powiedzieć różne rzeczy o tym, co tam anihilował znowu Trump i jak całkowicie nie zniszczył armii, którą teraz znowu całkowicie niszczy. To już jest trzeci raz, kiedy ją całkowicie niszczy, więc to jest armia, która jest systematycznie całkowicie niszczona. Ta armia irańska. Oczywiście kpię sobie z tej propagandowej retoryki, która towarzyszyła tej wojnie od tej ubiegłorocznej jeszcze. No i mamy tutaj dylemat, bo to jest tak naprawdę, można wiele powiedzieć o Iranie, ale na pewno nie to, że czuje się pokonany, a raczej czuje właśnie i szczególnie jego elity wojskowo, te wojskowo-rewolucyjne, bo to niekoniecznie armia, ale na pewno i IRGC, uważają, że te wojny są w stanie wygrać, że ich działania przeciwko i bazom amerykańskim, i sojusznikom Stanów Zjednoczonych, i przeciwko tak naprawdę gospodarce światowej, bo to tak trzeba powiedzieć, są dostatecznie, mogą być dostatecznie skuteczne, no po pierwsze, żeby wpłynąć na wybory w Stanach Zjednoczonych Jesienne to jest jedna sprawa przy szalenie niepopularnej wojnie, ale również, że to w pewnym momencie Stany Zjednoczone będą stamtąd uciekać. Krótko mówiąc, wyczerpią swoje zapasy obrony przeciwrakietowej dużo wcześniej niż Iran wyczerpie swoje zapasy rakiet, którymi będzie raził cele. I to jest chyba podstawa kalkulacji irańskiej. No i z drugiej strony mamy Trumpa, który utknął w tym momencie w wojnie, którą... No oczywiście, jak to Tucker Carlson teraz właśnie powiedział, że gdyby Vance był prezydentem, to nie byłoby tej wojny. I ja się z nim zgadzam, prawie na pewno tak by było. I to jest pierwsza rzecz. A druga rzecz, no to jest właśnie dokładnie taka wojna, którą Trump krytykował u poprzednich prezydentów i na takich właśnie, na tej krytyce Trump stał się Trumpem. Czyli krótko mówiąc, to on wywindował się, jego pozycja polityczna, on ją zawdzięcza głównie właśnie temu, że ta America First miała oznaczać niebrnięcie w nieskończone wojny. Zresztą liczne wypowiedzi Trumpa cytowane obszernie to potwierdzają. Więc ma taki swój, może jeszcze nie drugi Afganistan, nie drugi Wietnam, ale to tak w tym kierunku zmierza, no bo nie jest w stanie, proszę Państwa, w tej chwili w Stanach Zjednoczonych widziałem przynajmniej kilka takich podcastów, gdzie wypowiadali się różni wojskowi, to nie generałowie, ale również takiego szczebla mocno operacyjnego, byli, być może obecni, ale głównie byli, którzy twierdzą, że oczywiście operacja lądowa byłaby katastrofą, a w każdym razie, znaczy wojna byłaby pewnie wygrana, natomiast jak szybko i z jak wielką liczbą ofiar to nie wiadomo, przypomniano właśnie Iwo Jimę, przypomniano inne słynne operacje Marines, ale wskazując bardzo wyraźnie na to, że jednak strona wtedy japońska no nie miała ani precyzyjnych rakiet, ani rojów dronów, z którymi prawdopodobnie tacy Marines, którzy zajęliby nawet taką na przykład wyspę Hark, no nie mieliby sobie jak poradzić. I byliby po prostu bardzo łatwym celem dla artylerii czy dla właśnie tych wojsk dronowych irańskich. I znowu, to nie znaczy, żeby zostali stamtąd wyparci, ale straty mogłyby być potężne, tym bardziej, że ich tam jeszcze tych Marines za mało w porównaniu z tamtymi operacjami. No ale załóżmy, że zostaliby podciągnięci. A z drugiej strony, żeby wygrać tę wojnę, czyli żeby naprawdę pokonać reżim ajatollahów, jak to się mówi, no to trzeba byłoby tam wejść lądowo. Przynajmniej zająć być może Beluchistan, Sistan, czyli te terytoria przy granicy z Pakistanem, pamiętając, że to są tereny, które do złudzenia przypominają sąsiedni Afganistan, a i życzliwy Taliban z drugiej strony na pewno wyciągnąłby pomocną dłoń do swoich braci, którzy by walczyli przez, że tak powiem, przez granicę. Tym bardziej, że wielu z tych przywódców Afganistanu no, z dużym sentymentem wspomina czasy, kiedy sobie jeszcze biegali po górach, prawda, i sobie strzelali do Amerykanów. Więc, no, krótko mówiąc, to jest sytuacja, to jest klincz, który sam Trump do niego doprowadził i nie ma naprawdę pomysłu na to, jak sobie z tym poradzić. Im bardziej w to brnie, tym mniej tych pomysłów jest. Więc to jest, wskazuje właśnie wywiad amerykański, że ewentualne wprowadzenie wojsk lądowych stwarza wielkie ryzyko polityczne dla prezydenta i nie ma gwarancji sukcesu militarnego. No, z drugiej strony, bez wprowadzenia wojsk lądowych nie można mówić o realizacji jakiegokolwiek spośród celów militarnych wojny, a celów tych już wiemy, że nie uda się osiągnąć drogą dyplomatyczną, bo podpisane MOU było raczej porozumieniem kapitulacji Stanów Zjednoczonych, a nie zwycięstwa Stanów Zjednoczonych. Zresztą dlatego między innymi zostało zerwane, bo ono było nie do utrzymania. Co prawda Biały Dom tam cały czas jeszcze brnie w propagandę. Widziałem taki wpis, że tam 2/3 Amerykanów jest za porozumieniem pokojowym. No tak, no jest przeciwko wojnie, ale nie oznacza to, że popiera tekst tego porozumienia, który jest kapitulacją USA, no powiedzmy sobie szczerze, Więc to, że zostało zerwane, no to jest jedyna rzecz, która się mogła wydarzyć, bo utrzymanie go włącznie z koncesją... Państwo, ja nie wiem, czy oni nie czytają tego, co podpisywali. No tam jest ta koncesja do organizowania niejako ruchów w cieśninie Ormus, o co teraz się bombardują, została wpisana do tego memorandum. No trzeba było tego nie wpisywać. Jakby tego nie było, to by nie było problemu. Jak jest, no to teraz trudno się dziwić, że jest wokół tego konflikt. Więc co się jeszcze dzieje? To tutaj już powiedziałem oczywiście, że o tych wszystkich rzeczach, które się wydarzyły włącznie z atakiem na Jordanię, właśnie razem z Houthi, razem z Bagei, że właśnie Bagei poinformował w poniedziałek, że wiadomości z Waszyngtonu właśnie dotarły dotyczące tego ewentualnych rozmów. Natomiast no, wskazuje również analitycy, że podczas poprzednich rund rozmów Irańczycy okazali się dobrymi negocjatorami, szczególnie w kluczowych kwestiach, takich jak program nuklearny. Natomiast administracja amerykańska wielokrotnie powtarzała, że Iran uległ żądaniom USA tylko po to, by Teheran zaprzeczył, że osiągnięto porozumienie. A więc to jest pokrętna logika. W kwietniu obie strony osiągnęły zawieszenie broni, żeby zakończyć działania wojenne i otworzyć cieśninę Ormus. Negocjacje w kluczowych kwestiach zostały odroczone, ale ostatecznie umowa rozpadła się w sprawie właśnie kontroli nad cieśniną Ormus, ale zostało podpisane to, że tam ma Iran i Oman mają do tego prawo, no więc trzeba było podpisać to w innym sformułowaniu, w innej formie. Więc najnowszy raport wywiadowczy sporządzony głównie przez CIA, analitycy właśnie podkreślili w nim też, że reżim w Teheranie utrzymał swoją władzę pomimo utraty wielu czołowych przywódców i znacznej części sprzętu wojskowego. W maju analiza CIA wykazała, że Iran mógłby przetrwać blokadę morską USA przynajmniej 3 do 4 miesięcy, zanim stanąłby w obliczu poważniejszych trudności gospodarczych, ale ta analiza po raz kolejny nie uwzględniła bardzo prymitywnego i prostego faktu, że Iran, to że po pierwsze, bo tam było kilka założeń, w tym niektóre z nich już wtedy wskazywał, zdaje mi się, Bloomberg, a na pewno cytowani przez nich analitycy, już wtedy było błędnych. Bo tam na przykład zakładano, że blokada oznacza zamknięcie pól naftowych, co jest niezwykle kosztowne, później trudne do otwarcia. Natomiast po pierwsze, Iran 2/3 zdaje się tej ropy i tak konsumuje lokalnie, w związku z tym używa wewnętrznie, nie musi jej eksportować. Po drugie, to ograniczenie, czyli przykręcenie kurka nie oznacza tam w Iranie wyłączenia tych pól. Oni mają zresztą z tym doświadczenie właśnie związane z sankcjami, więc ta procedura nie jest dla nich procedurą nową. I po trzecie, rozpoczął się wielki transport lądowy, który co prawda nie jest w stanie skompensować, a jeszcze by zaczęło się to wielkie dolewanie do tankowców. Każdy tankowiec, który tam im się udało jakoś złapać w cieśninie, zresztą nie w cieśninie, tylko w zatoce, był napełniany po prostu po kokardę ropą. I one sam sobie spokojnie czekały. Potem jak cieśnina została otwarta, to według szacunków, które się pojawiły wczoraj w WSJ, za 6 lub 7 miliardów dolarów została ta ropa wyeksportowana, zresztą tak na marginesie głównie do Chin. Także, więc znowu opróżniono, prawda, w związku z tym te tankowce i one są gotowe znowu do bycia napełnionymi. Przypomnijmy, że Amerykanie atakują tylko te przepływające, a nie te, które sobie gdzieś tam spokojnie cumują w Zatoce Perskiej. Tym bardziej, że własność ich jest często, to znaczy to nie muszą być irańskie tankowce, najczęściej zresztą nie są irańskie pod irańską banderą, tylko pod jakimiś tam innymi flagami. I to jest jeszcze dodatkowy problem. Tak na marginesie, tutaj muszę znowu uciec w pewną drobną dygresję, żebyście Państwo wiedzieli, te ataki amerykańskie znowu na tankowce spowodowały bardzo wielkie napięcie dodatkowe, notabene w relacjach z Indiami, ponieważ jak się okazuje, to właśnie indyjscy marynarze ginęli w atakach amerykańskich, nie irańscy, tylko indyjscy, obywatele Indii, na statkach, które też nie były irańskie, tylko przewoziły irańską ropę, ale też statki nie były Iranu. W związku z tym, no tam Indie bardzo mocno protestują przeciwko tym atakom, wskazując właśnie na to, że to jest też ataki bez żadnego rozpoznania tego, kto płynie, prawda, dlaczego płynie i dlaczego akurat rzekomo najbliższy sojusznik Stanów Zjednoczonych jest w ten sposób atakowany przez Stany Zjednoczone, więc ale to jest zupełnie inna historia. W każdym razie te oceny wywiadowcze CIA właśnie po pierwsze zakładały to zamknięcie całkowite produkcji ropy naftowej, co się nie stało. Po drugie to, że ona nie będzie przeciekała, no więc tam były przecieki, prawda, tam jakieś pojedyncze tankowce i tak wypływały. A po trzecie ogromny transport lądowy. Zresztą nie wiem, czy Państwo zauważyliście ostatnio na Morzu Azowskim, zdaje mi się to Ukraina zaatakowała dronami rosyjski tankowiec, czy tam jakkolwiek by tam, oni to nazywają cysternę, no ale to chodzi o tankowiec, który właśnie przewoził być może właśnie nawet irańską ropę, więc to ciężarówkami, czy właśnie tymi innymi drogami, to jest ciągle ten eksport w każdym razie trwa, on nie jest tak wielki jak jest, ale to wszystko powoduje, że ten 3-4-miesięczny termin zakładany przez CIA po prostu się rozciąga być może na 6, 7, 9 miesięcy. Więc, czyli krótko mówiąc, no, nie jest to raport właśnie oparty na błędnych przesłankach. Więc to jest to. Co więcej, tutaj pisze dzisiaj w Washington Post, że oceny wywiadowcze, takie jak te dotyczące Iranu, nie są przewidywaniami przyszłości, ale one wskazują, są taką migawką obecnych i prawdopodobnych przyszłych trendów w oparciu o wszystkie dostępne tajne dane wywiadowcze. W tym właśnie klasyczny humint, prawda, czyli to szpiegostwo osobowe, że tak powiem, różnego rodzaju elektroniczne systemy podsłuchujące oraz oczywiście materiały osintowe, prawda, czyli ze źródeł otwartych, które wbrew pozorom są dość czasami dobrym, niechcący dużo takich danych, które normalnie byłyby ciężkie pewnie do zdobycia przez wywiad, nagle się okazuje, że pojawia się w różnych źródłach otwartych. No w każdym razie tutaj był cytowany dzisiaj przez właśnie WAPO Panikow, były zastępca amerykańskiego szefa wywiadu narodowego do spraw Bliskiego Wschodu, powiedział, że administracja Trumpa wierzy, że jeśli będzie nadal zacieśniać militarne ataki na Iran, Teheran stanie się bardziej elastyczny. No więc on właśnie, on jest w tej chwili w Atlantic Council, ten pan Panikow, on mówi, że ta ocena jest prawie na pewno błędna. Ja się z nim też całkowicie zgadzam, tak na marginesie. Rząd irański wielokrotnie pokazywał, że jego priorytetem jest przetrwanie systemu politycznego, czy też jak my go nazywamy, reżimu, i że jest gotów ponieść różne ciosy pomimo różnych szkód dla obywateli czy też gospodarki. Tym bardziej, że w tej chwili ten proces zjednoczenia społeczeństwa wokół sztandaru przeciwko Amerykanom i przeciwko państwu położonemu tam, gdzie chce, wielka mobilizacja społeczna jest wokół rządu, a nie przeciwko rządowi. Przynajmniej jak na razie, i to się raczej chyba nie zmieni przez te parę kolejnych ataków. W każdym razie tutaj właśnie ów Panikow powiedział, i to się z nim również zgadzam, powiedział coś takiego, cytuję dosłownie za WAPO: mam problem, ponieważ nie sądzę, aby Stany Zjednoczone miały wiele dobrych opcji. Będziecie nadal świadkami znaczących zaostrzeń w konflikcie. Powiedział, że po tym będą następowały okresy spokoju, a następnie wznowienia walk, że jest sceptyczny co do możliwości przeprowadzenia przez Trumpa inwazji lądowej. No więc, co więcej, mamy jeszcze jeden aspekt, który jest przez analityków pomijany bądź niespecjalnie uwzględniany, ponieważ oni no właśnie robią taką migawkę rzeczywistości z teraz, a nie tej, która może nastąpić na podstawie istniejących trendów. Już powiem, o co chodzi. No, tam ewidentnie mamy liczne sygnały, że w Teheranie dochodzi do usztywnienia stanowisk i że ci, którzy są zwolennikami twardych walk właściwie z Amerykanami, nierozmawiania z nimi i wymuszania przez siłę, oni zyskują czy zyskali większość. Zresztą to widać, bo również po takich wypowiedziach jak na przykład Pazeszkiana czy Arakciego, który właśnie chyba Arakci ostatnio mówił, że proszę bardzo, zobaczcie, co można zdziałać przy pomocy dyplomacji. To nie było skierowane do dziennikarzy zagranicznych, chociaż do nich zdaje się mówił, tylko to było skierowane na rynek wewnętrzny. Czyli krótko mówiąc, zobaczcie, że ja swoimi rozmowami zrobiłem więcej niż wy swoimi rakietami. No a tamci z drugiej strony mówią, nie miałbyś w ogóle o czym rozmawiać, nie mówiąc o tym, że w ogóle byś nie rozmawiał pewnie, gdyby nie nasze rakiety. No i to jest taki właśnie dialog wewnętrzny, ale ci zwolennicy właśnie rozmawiania przy pomocy rakiet są coraz bardziej silni. I tutaj Rubio nawet był, właśnie powiedział, że Stany Zjednoczone słyszały bezpośrednio od irańskich przedstawicieli rządu, że popierają porozumienie dyplomatyczne, ale jest to właśnie napięcie z tymi radykałami, którzy się temu przeciwstawiają, i że no, powiedział, był pytany właśnie o to, co się stanie, jeżeli ci radykałowie odniosą zwycięstwo, na co na razie wskazuje. No powiedział, nie sądzę, żeby to było dobre dla Iranu, przecież irańska gospodarka jest w ruinie. No, ona jest w ruinie od 20 paru lat, w związku z tym powstaje pytanie po prostu, czy ta ruina się różni od tej ruiny sprzed, jak bardzo różni się sprzed tej, w stosunku do tej ruiny na przykład sprzed 8, 10 czy 16 miesięcy. bo jeżeli nie tak znacznie, no to, to nie ma w tej chwili większego znaczenia. To przeszło tak trochę jak uznawano w pierwszych dniach, że po ataku Rosji na Ukrainę uznawano, że jak się wprowadzi tam różne symboliczne sankcje, to rosyjska gospodarka upadnie za tydzień. Minęło 4,5 roku. No więc, jak Państwa to było, nie wiem, czy Państwo pamiętacie, ostatnia scena filmu, gdzie jest Nemo, gdzie te rybki sobie wyskakują przez okno w tej torebce foliowej, prawda, są na środku oceanu, w wodzie, ale jednak w torebce foliowej i tam któraś z nich się pyta dalej, no i? No więc mamy tutaj mniej więcej taką trochę sytuację. Mamy teraz, Państwa, temat kolejny również z amerykańskich dzisiaj mediów, kulisy ataku na bazę w Jordanii. Specjalnie Państwu o tym opowiem, bo zdaje mi się, raczej się Państwo tego u nas nie dowiecie, a jest to ciekawe studium krytyczne. Otóż wskazano, że te trzy pociski przedarły się przed amerykańską obronę przeciwlotniczą. Wskazuje na wielkie wyzwanie, które stoi w związku z ochroną 50 tysięcy żołnierzy, którzy stacjonują w regionie przed irańską armią, która wciąż jest wyposażona w znaczną liczbę pocisków balistycznych i dronów, a specjaliści dodają, że prawdopodobnie większą niż Amerykanie mają antyrakiet. To jest zresztą ten sam dylemat, który był z państwem położonym tam, gdzie chce. Więc Trump zagroził w poniedziałek odwetem ze strony USA za te ataki. Potem rozpoczęła kolejną rundę bombardowań, natomiast no, wskazuje się, że celem jest dalsze osłabienie zdolności Iranu do atakowania żeglugi handlowej w ciśninie Ormuz, uwaga, a nie zdolności do wystrzeliwania rakiet na amerykańskie bazy. Prawdopodobnie ze względu na to, że wyciągnięto wnioski z poprzednich ocen wywiadu, że te ataki, co prawda niezwykle spektakularne, to świadkowie opisywali, rzeczywiście to były potężne bombardowania, których nigdy nie widzieli nawet chyba na filmach. No ale później po paru godzinach znowu z tego miejsca strzelano rakietami, czyli to się okazało nieskuteczne. Tutaj Trump powiedział, za każdym razem, gdy Iran odeśle do Jerozolimy amerykańskiego żołnierza, zapłaci za to wielokrotnie. Ta dyrektywa została przekazana sekretarzowi wojny Hexetowi, przewodniczącemu kolegiów połączonych szefów sztabu, Kaneowi i wszystkim dowódcom wojskowym. To napisał Trump w mediach społecznościowych. Właśnie rzecznik Pentagonu powiedział, że 96% rannych powróciło do służby. Zdecydowana większość to są lekkie obrażenia i tak dalej. Natomiast Iran dostosował się do amerykańskiej obrony, wystrzeliwując pociski, które poruszają się z ekstremalnie dużą prędkością i mogą manewrować, lecąc w kierunku ziemi, jak pisze właśnie Wall Street Journal. Rzecznik CENTCOM-u, który nadzoruje siły amerykańskie na Bliskim Wschodzie, odmówił komentarza na temat pytań o zniszczenia spowodowane atakami irańskimi, tym bardziej, że Iran opublikował zdjęcia satelitarne, no, pokazujące zniszczenia bazy, w tym również koszary, prawda, czyli ten obszar mieszkalny. Najwyższy przywódca Iranu, Chamenei, moim zdaniem nie wiadomo, pamiętajcie Państwo, że cały czas nie wiadomo, czy żyje, ostrzegł w oświadczeniu o niezapomnianych lekcjach, jeśli Stany Zjednoczone będą kontynuować ataki na Iran. No więc to spowoduje debatę na temat wojny w Stanach Zjednoczonych. Iran, co prawda, wielokrotnie próbował zaatakować zatłoczoną bazę rakietami i dronami, to urzędnicy amerykańscy nie opublikowali żadnych dowodów wskazujących na to, że Iran celowo uderzył w kwatery żołnierzy, tak zwane kontenerowe jednostki mieszkalne. Podczas pierwszego z trzech ataków rakietowych na bazę lotniczą Muwaffaq Salty odłamki pocisku uderzyły w siłownię bazy. Ta syrena sygnalizująca nadchodzący atak się włączyła, żeby żołnierze mogli schronić się w bunkrach. Natomiast niektórzy z nich zostali chyba zbyt późno, bo niektórzy z nich zostali ranni w drodze do bunkrów, ale nikt, udało się tym razem, nie odszedł na drogę do Jerozolimy. Kilka godzin później był kolejny atak, znowu w bunkry. Tym razem irański pocisk uderzył w hangar lotniczy, ale oczywiście zgodnie z oficjalnym amerykańskim oświadczeniem w pusty hangar lotniczy, co w zatłoczonej bazie, gdzie każdy hangar jest podobno wypchany samolotami, stanowi pewien wyczyn, żeby akurat znaleźć pusty i w niego uderzyć. Trzeci atak rakietowy trafił właśnie w kontenerowe jednostki mieszkalne, w których spali żołnierzy. Co więcej, syreny były znowu włączone, ale nie wszyscy dotarli do bunkrów. Czyli ten system, wiecie Państwo, to jest też, powstaje pytanie, czy przypadkiem to też nie jest tak, że te ataki na początku wojny, Państwo pamiętacie, że Iran uderzał przede wszystkim w radary, w te systemy wczesnego ostrzegania i tak dalej. Czy to nie jest właśnie pokłosie tego, że tych radarów, no ich się nie udało do tej pory być może odbudować? No Marco Rubio został zapytany przez dziennikarzy, powiedział coś takiego. Pocisk przedostał się, zestrzeliliśmy prawie wszystkie, jeden przedostał się na drugą stronę, trafił w niewłaściwe miejsce i co tragiczne, rozdziera serce. No Rubio wtedy właśnie też powiedział, że cały czas Stany Zjednoczone są otwarte na negocjacje z Iranem, ale muszą dotrzymywać wszelkich podjętych zobowiązań, cokolwiek to nie znaczy. Powiedział, zawsze jesteśmy otwarci na dyplomację, ale musi być realistyczna, cokolwiek to znowu nie znaczy. Dodatkowo oprócz właśnie ataku na bazę Muwaffaq Salty, Iran zaatakował też bazę lotniczą King Faisal, gdzie również stacjonują siły amerykańskie. Siły irańskie zaatakowały również inne lotnisko w Jordanii, gdzie uszkodzeniu między innymi uległo kilka, nie wiadomo ile, pocisków śmigłowców Black Hawk. Czyli znowu kolejne pociski się przedarły, ale tutaj nie ma zdjęć i dopóki się pewnie zdjęcia nie pokażą, to Amerykanie tego nie potwierdzą. Także tak to mniej więcej wyglądało w bazie w Jordanii. No to też pokazuje, że po pierwsze system wczesnego ostrzegania odzywa się za późno, a po drugie, że ta baza nie jest dostatecznie chroniona, jeżeli trzykrotnie w czasie ataków te pociski się przedzierają. Tak na marginesie również nie podano jeszcze jednej najważniejszej danej, ile tych pocisków zostało na tą bazę wystrzelonych i ile zostało zestrzelonych. Czy to nie jest tak, że to były pojedyncze pociski, które tak czy inaczej trafiały w bazę? Bo jeżeli to było 50 pocisków, 49 zestrzelono, jeden się przedarł, no to okej, ale to są dane ściśle tajne, których nikt nie chce nam ujawnić. Proszę Państwa, i mamy kolejny temat również irański, również tajny, tym razem raport z Państwa położonego tam, gdzie chce, ale raport niezwykle ważny dla Stanów Zjednoczonych. Otóż mamy dzisiaj informację, że oto wywiad z Państwa położonego tam, gdzie chce, twierdzi, że Iran przeniósł jesienią ubiegłego roku tysiące wirówek do wzbogacania uranu do tuneli głęboko w górach. To oznacza, że krótko mówiąc, po pierwsze to, co jest bombardowane, znaczy, że bombardują nie w tym miejscu, to jest coś, o czym mówiłem już wiele razy. Po drugie, trzeba pamiętać, że już przy okazji poprzedniej wojny, wtedy, kiedy mieliśmy to właśnie słynne bombardowanie Fordą między innymi, tego właśnie ośrodka tymi bombami, gdzie udowadniano, że one wszystko całkowicie zniszczyły, a potem były informacje właśnie wtedy, też zresztą z wywiadu z tamtego kraju, że prawdopodobnie ten uran został rozwieziony po kilku różnych ośrodkach, więc teraz się okazuje, że nie tylko został rozwieziony, ale to również właśnie zeszłej jesieni wirówki zostały przetransportowane. Zresztą państwo położone tam, gdzie chce, przekazało Stanom Zjednoczonym tę informację, właśnie twierdząc, że wirówki zostały przetransportowane do bazy w górze, którą się nazywa Górza Kilofa, zeszłej jesieni, po właśnie tej 12-dniowej wojnie w czerwcu. No więc w miarę jak cele wojenne państwa położonego tam, gdzie chce, odbiegają od celów USA, Yahoo Natan już wielokrotnie próbował przekonywać Trumpa do wznowienia zmasowanych ataków na Iran, żeby jeszcze bardziej utrudnić Teheranowi realizację programu zbrojeniowego i odbudowę. No Stany Zjednoczone w zasadzie odpowiedziały pozytywnie na ten apel, ponieważ nasiliły ataki w ciągu ostatnich 10 dni, a Trump oświadczył, że są gotowe właśnie zaatakować ową górę, nazwijmy ją Kilofa, tak? Irański minister spraw zagranicznych i Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej nie komentowały tego. Natomiast ta góra Kolang, prawda, to jest góra, jak to powiedział Trump 13 lipca, potencjalny cel solidnego, potężnego strzału. On to powiedział prezenterowi Hewittowi. I po raz pierwszy właśnie mówił o tej właśnie górze Kolang, prawda, chociaż wcześniej wspominał o irańskim podziemnym miejscu zakopanym w granicie. No więc ta właśnie góra Kolang jest od lat obserwowana przez USA i państwo położone tam, gdzie chce. Natomiast niewiele wiadomo o działaniach Iranu w tym miejscu. I jeżeli nawet dojdzie do ataku, to właśnie sugeruje się, że będzie ona stanowiła wyzwanie dla ewentualnych ataków lotniczych, ponieważ nie do końca wiadomo, co bombardować i gdzie tam się, jak się ta struktura podziemna rozprzestrzenia właśnie pod tą górą. To jest, ona jest położona w pobliżu jednej z głównych irańskich instalacji nuklearnych. Została oddana do użytku jako podziemny zamiennik irańskiego zakładu montażu wirówek. który został w 2020 roku poważnie uszkodzony w wyniku prawdopodobnie sabotażu. Tutaj wywiad donosi, że aktywność w tym miejscu utrzymuje się nieprzerwanie od 15 miesięcy i od 15 miesięcy ciągle sobie jeżdżą ciężarówki w tą i w drugą stronę. Co więcej, ewidentnie widać na zdjęciach satelitarnych wzmocnienia tuneli i powstanie strefy bezpieczeństwa. To jest... Prowadzono również prace wokół starszej sieci tuneli, pochodzącej jeszcze z 2007 roku, którą, jak twierdzą specjaliści, Iran jeszcze do tego uszczelnił w tej chwili. No więc eksperci szacują, że podziemny kompleks sięga od 90 do 137 metrów głębokości pod litą skałą i oferuje dostatecznie dużo miejsca, żeby pomieścić przynajmniej kilka obiektów związanych z energią jądrową. To jest tak, że byli urzędnicy jeszcze związani właśnie z sprawami jądrowymi jeszcze z administracji Bidena twierdzą, że tutaj historia tajnej działalności nuklearnej Teheranu oznacza, że każda niezgłoszona działalność w takim miejscu jest powodem do niepokoju. Więc tajna praca nad na przykład bronią atomową to jest najgorszy scenariusz. Nieznane są zamiary Iranu, ale fakt, że nie można zweryfikować tego miejsca, podkreśla, jak trudny i jak istotny jest stan rzeczy. No i oczywiście tutaj Amerykanie mówią, musimy tam wysłać Międzynarodową Agencję Energii Atomowej, żeby to sprawdzić. Czyli krótko mówiąc, takich, którzy zrobią mapkę dla potencjalnych bombardowań. No więc bombardowanie tego właśnie, tej góry, tego Kilofa nie było priorytetem w zeszłym roku i nie było celem ataku w rundzie walk z USA, która rozpoczęła się 28 lutego. Natomiast urzędnicy i eksperci od dawna obawiają się, że Iran mógłby wykorzystać te tunele do przechowywania lub budowy sprzętu jądrowego oraz do budowy małego zakładu wzbogacania uranu do produkcji materiałów rozszczepialnych. No więc oczywiście, tak jak mówię, to jest wszystko wrzutka z państwa położonego tam, gdzie chce. Natomiast jeden z oficerów humanistycznej armii, zaznajomiony z tymi właśnie działaniami, wyraził zaniepokojenie, że niedawne naloty nie były wystarczająco ukierunkowane na prace związane z bronią jądrową, i twierdząc, że jest jeszcze bardzo wiele w tej kwestii do zrobienia. No przypomniano, że wirówki są to maszyny służące do wirowania gazu uranu, rozdzielające izotopy w celu wzbogacenia materiału do celów cywilnej energii jądrowej lub potencjalnej produkcji broni. Iran oczywiście, przypomnijmy, że zaprzeczy, jakoby produkował to na potrzeby broni, ale ma przynajmniej pół tony wzbogaconego, co najmniej do 60% uranu, czy bardziej, nie wiadomo, czy więcej, też nie wiadomo. No, umieszczenie oczywiście wirówek w tym miejscu nie musi oznaczać, że one tam działają, mogą być po prostu przechowywane, tam mogłyby zostać przeniesione ocalałe wirówki, żeby zminimalizować ryzyko ich zniszczenia. Nie wiadomo natomiast, skąd pochodzą, to jest ciekawostka, i skąd zostały przewiezione tak naprawdę do tej bazy, właśnie tej góry Kilofa, czy Peak Axe. Zapasowe wirówki mogły znajdować się w głównych irańskich ośrodkach jądrowych, mogły tam stamtąd zostać przewiezione, albo też pojawić się z jakiegoś sklepu, może kolejnego z wirówkami. W każdym razie Iran nie udzielił Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej dostępu do tej bazy, nie przekazał żadnych informacji na temat prowadzonych tam prac ani planów. Dyrektor generalny agencji Grossi powiedział w marcu, że Iran w 2021 roku ogłosił swój zamiar prowadzenia działalności nuklearnej w tym miejscu, ale nic więcej nie wiadomo. Więc czy to jest prawda, że tam są wirówki, czy to jest może kolejna baza rakietowa, czy może tam znajduje się Ajatollah Khamenei, tego oczywiście nie wiadomo. Natomiast państwo położone tam, gdzie chce, stara się przekonać Amerykanów, żeby przestali bawić się w bombardowanie czegoś, co niby ma na celu odblokowanie ciśniny Ormus, i zajęli się ważniejszą rzeczą, czyli irańskim programem nuklearnym. No ale Amerykanie pewnie uważają, że ciśnina Ormus jest w tej chwili priorytetem dla nich i dla gospodarki światowej, a program nuklearny sobie wynegocjują, no, w ramach negocjacji, do których pewnie wrócą. No, natomiast państwo położone tam, gdzie chce, jest bardziej pragmatyczne w tej kwestii, uważa, że co nie jest bombardowane, to się nie liczy. I to jest, proszę Państwa, koniec tematów irańsko-wojennych. Proszę Państwa, mamy kolejny temat, temat szósty. Co prawda uciekamy już z Zatoki Perskiej nareszcie, ale nie uciekamy ze Stanów Zjednoczonych, ponieważ Donald Trump, któremu zaczęło się znowu nudzić, nakłada dodatkowe cła w wysokości 50% na towary kanadyjskie. Między innymi dotyczy to różnych produktów, w tym na przykład wina. Natomiast w sumie jest tam wino, kije hokejowe, cement, W sumie chodzi o cła na towary o wartości około 20 miliardów dolarów. Biały Dom oświadczył, że cła są odpowiedzią na dyskryminacyjne traktowanie amerykańskich produktów. Natomiast niektóre sektory i towary, w tym energia, potas, ryby lub minerały krytyczne, są zwolnione z nowych ceł. Cła mają wejść 30 dni po ich podpisaniu i właśnie objąć kanadyjskie towary o wartości około 20 miliardów dolarów. Biały Dom oświadczył, że cła mają zrównoważyć obciążenia i niedogodności wynikające z tego, co zostało określone jako dyskryminację Kanady wobec amerykańskich towarów, w tym samochodów. Biały Dom oświadczył, że USA sprzeciwiają się kanadyjskiej polityce, która wymaga od firm inwestowania w produkcję samochodów w Kanadzie, a nie w Stanach Zjednoczonych, a także zakazom nałożonym przez niektóre kanadyjskie prowincje na amerykańskie produkty alkoholowe. W sumie w 2025 roku Stany Zjednoczone zaimportowały z Kanady towary o wartości prawie 400 miliardów dolarów. Nowe ogłoszone cła obejmą jedynie niewielką część tej kwoty. Natomiast no, oczywiście to nie jest kwestia tego już w samej wartości, tylko tego, że jest to kolejny punkt zapalny w napiętych stosunkach między USA i Kanadą. Co więcej, jest walka w tej chwili o renegocjację umowy handlowej USA-Meksyk-Kanada, którą notabene Trump podpisał w swojej pierwszej kadencji. Premier Kanady powiedział, że nowe cła stanowią najnowszą serię jednostronnych działań handlowych USA naruszających tą umowę i że Kanada przedstawiła kilka szczegółowych propozycji rozwiązania dwustronnych problemów handlowych. Carney powiedział, że ten spór handlowy podniósł koszty dla rodzin, szczególnie w USA. Kanada jest gotowa do intensywnego zaangażowania się w rozwiązywanie nierozstrzygniętych kwestii ze Stanami Zjednoczonymi z obopólną korzyścią dla naszych obywateli. Natomiast to Trump publicznie zagroził rozwiązaniem tej umowy USMCA, którą Stany wynegocjowały w celu zastąpienia układu NAFTA. Przedstawiciel Stanów Zjednoczonych, czyli Greer, zaproponował podział umowy na oddzielne pakty, jeden z Meksykiem, drugi z Kanadą. Zresztą amerykańscy urzędnicy teraz się udadzą właśnie do Meksyku. Natomiast wskazuje się też, że co jest charakterystyczne, że USA nie rozpoczęły w ogóle żadnych rozmów w tej sprawie z Kanadą. Z Meksykiem tak. No więc teraz nowe cła, w przeciwieństwie do wcześniejszych opłat, będą miały zastosowanie do towarów zgodnych z umową USMCA, więc jeżeli Stany Zjednoczone rozpoczną rozmowy z Kanadą, Trump mógłby rzekomo anulować nowe cła przed ich wprowadzeniem w połowie sierpnia. W zeszłym roku Trump, jak Państwo pamiętacie, nałożył na Kanadę cła za rzekomy udział tego kraju w handlu fentanylem, zanim Sąd Najwyższy orzekł w lutym, że te cła są nielegalne. Nałożył również tak zwane cła bezpieczeństwa narodowego na stal, aluminium i części samochodowe i drewno pochodzące z Kanady, chociaż Biały Dom oświadczył, że produkty objęte tymi wcześniejszymi cłami nie zostaną jednak objęte tą najnowszą rundą. Carney w zeszłym roku cofnął wiele ceł kontrujących, które Kanada nałożyła na towary z USA, ale kilka prowincji utrzymało w mocy swoje odwetowe zakazy na amerykańskie wino i napoje spirytusowe, co zresztą wywołało właśnie skargi ze strony amerykańskich urzędników. Premier Ontario właśnie napisał w poniedziałek, że Kanada powinna odpowiedzieć cło za cło, dolar za dolar, jeśli administracja Trumpa nałoży cła. No więc nowe cła notabene założono wtedy i rzekomo to jest tak naprawdę kluczowa przyczyna, kiedy dym z pożarów lasów w Kanadzie przedostał się do Stanów Zjednoczonych, był odczuwalny w Nowym Jorku, Chicago i Waszyngtonie. Trump zagroził nałożeniem wyższych ceł na Kanadę, żeby zrekompensować skutki dymu. Powiedział, obarczamy Kanadę odpowiedzialnością za to, że nie dba ona należycie o swoje lasy i zarośla, a Stany Zjednoczone są niepotrzebnie zanieczyszczane brudnym, zanieczyszczonym i niezdrowym powietrzem, którego jakość jest niebezpieczna i całkowicie niedopuszczalna. Co więcej, potem podczas finału Mistrzostw Świata Trump powiedział reporterom, że Kanada musi powstrzymać pożary lasu. Trump powiedział, powiedziałem im, że musicie powstrzymać te pożary przed przedostawaniem się do nas i wiecie, zatruwaniem naszego powietrza. Nasze powietrze zostało zatrute, utrzymujcie dobre stosunki z Markiem Carneyem, ale wiecie, że musimy ugasić pożary tam na górze, czyli na północy. Jeśli możemy im pomóc, to im pomożemy, ale może powinni nam wypłacić jakieś odszkodowania albo coś w tym stylu, albo powinniśmy wprowadzić cła. No więc jak się okazuje, coś w tym stylu nie zadziałało, odszkodowania nie zadziałały, więc Trump wprowadził cła. Tak na marginesie mamy kolejną zagwozdkę dla dla Sądu Najwyższego, bo prawdopodobnie to znowu pójdzie do Sądu Najwyższego, bo teraz te nowe cła są nakładane na mocy bardzo słabo podobno znanego i w ogóle chyba niestosowanego albo rzadko stosowanego przepisu ustawy z 1930 roku. Ta ustawa przyznaje prezydentowi uprawnienia do nakładania podatków na kraje dyskryminujące firmy amerykańskie, natomiast nigdy wcześniej nie była wykorzystywana do nakładania ceł. Więc znowu, jeżeli zostanie ostatecznie nałożona, może być znowu tak, że ileś tam firm zapłaci cła, a potem będzie musiał Skarb Państwa amerykański te pieniądze z odsetkami oddawać po kilku czy kilkunastu miesiącach, tak jak w przypadku tamtych prawie 200 miliardów nielegalnie nałożonych. No ale tak czy inaczej Trump ma swoją ulubioną zabawkę, czyli nakładanie ceł i właśnie te kolejne cła nałożył na Kanadę. I to, proszę Państwa, nie jest jeszcze koniec tematów amerykańskich. Niestety mamy jeszcze zamach w Nowym Jorku. No, nie mogę go pominąć, choć to jest taki specyficzny zamach, no ale jakby nie było zamach, tak? Otóż już wiadomo, kto i co zrobił. Były żołnierz armii amerykańskiej, któremu nie podobała się praca agentów imigracyjnych, czyli ICE-u, bo to jest ważne właśnie, kto był i dlaczego atakowany. Zaatakował w poniedziałek rano budynek federalny na Dolnym Manhattanie, wzniecił duży pożar, po czym został zatrzymany przez FBI. Mężczyzna został już zidentyfikowany jako 43-letni Andrew Arabaka. Otóż zbliżył się do budynku przy Federal Plaza 26. Uwaga, ciężko uzbrojony, nie zgadniecie Państwo, miał dwa pistolety na śród, młotek, maczetę i trzy noże. Więc tutaj, co więcej, miał ze sobą również fajerwerki, benzynę, no i prawdopodobnie zapalniczkę, bo w jakiś sposób to wszystko podpalił. Właśnie według właśnie FBI został szybko zatrzymany przez prywatnych ochroniarzy pracujących w budynku federalnym. Dwóch z nich zresztą i cywil odnieśli lekkie obrażenia podczas ataku i później aresztowania. FBI twierdzi, że Arabaka celował w ten budynek, do którego wchodzili i wychodzili pracownicy federalni i cywile. Tutaj nie wiadomo jeszcze, jakie dostanie zarzuty, to jest najciekawsze. Do tej całej zdarzenia tego doszło rano w budynku, w którym mieści się szereg agencji federalnych, w tym m.in. Departament Homeland Security, prawda, czyli DHS, który nadzoruje ICE. Zresztą w ciągu ostatniego roku przed tym budynkiem było cała masa różnych protestów, konfliktów właśnie związanych z działalnością ICE-u. Incydent ten następuje zresztą po co najmniej dwóch innych atakach przed obiektami ICE-u, w ramach których właśnie w tych budynkach, w których ICE prowadzi ma operacje deportacyjne, tutaj chyba akurat nie prowadzi. Mieliśmy w lipcu ubiegłego roku, była strzelanina przed ośrodkiem zatrzymania ICE w Alvarado. Dwa miesiące później uzbrojony napastnik otworzył ogień w ośrodku zatrzymań ICE w Dallas. No tutaj władze poinformowały, że napastnik będzie chciał skrzywdzić funkcjonariuszy ICE. Federalni funkcjonariusze opisują go, no bo pytali dziennikarze, o co tak chodziło, więc no, że jest właśnie człowiekiem anty-ICE-owym i brał też udział w zamieszkach. Zresztą w ogóle Arabaka, jak zaatakował ten budynek tymi nożami, śrubokrętem i co tam jeszcze nie miał, to pchał wózek z transparentem wyrażającym swoją dezaprobatę dla ICE-u. Widać zresztą właśnie, bo macie Państwo wideo, bo tam jest cała masa monitoringu, w związku z tym tam jest bardzo dużo zdjęć w tej chwili z tego ataku. Więc rzeczywiście miał taki właśnie, był taki wózek z transparentem ICE, precz z naszych ulic, czy coś podobnego. Otóż, co więcej, Arabaka też wygłosił obraźliwe oświadczenia pod adresem ICE-u podczas aresztowania. Był, notabene, nomen omen, mechanikiem systemów rakietowych Patriot w latach 2001-2005. No, obecnie, ze względu na braki w rakietach Patriot, rozumiem, że bezrobotny. W każdym razie pokazano właśnie chaotyczną scenę, agenci federalni zatrzymali później mężczyznę, widać było płomienie przed tym, spektakularnie to wyglądało przed samym wejściem do budynku. Natomiast w tej chwili urzędnicy znaleźli prawdopodobnie jeszcze manifest polityczny. To jest wszystko ważne, jakie zarzuty dostanie, no bo normalnie mógłby dostać zarzuty wandalizmu, natomiast tutaj, jeżeli będzie jeszcze manifest polityczny do tego, to dostanie pewnie zarzuty terroryzmu i wtedy już będzie do końca życia oglądał świat w kratkę, więc to mniej więcej jest, dlatego tak się to rozważa. W każdym razie wiadomo też, że właśnie też Arabaka przybył do budynku federalnego w hełmie w stylu wojskowym, odpalił właśnie te fajerwerki, wyciągnął ten pistolet na śród, oddał kilka strzałów w kierunku budynku, no budynek nie odpowiedział ogniem na całe szczęście, potem wyciągnął wiadro z benzyną i podpalił, prawda, budynek. Więc funkcjonariusze ochrony obezwładnili go, funkcjonariusze policji również zaczęli właśnie się pojawili na tym terenie. Podobno ten Arabaka miał już kilka incydentów z funkcjonariuszami organów ścigania, ale nie zostały one tym razem opisane, tak, że one nie osiągnęły takiego poziomu, czyli gdzieś musiał być notowany, natomiast to nie podano do końca w jakich okolicznościach. Natomiast urzędnicy powiedzieli, że większość agencji w budynku po incydencie działała normalnie, zresztą ten pożar został dość szybko ugaszony. No ale w każdym razie mieliśmy taki kolejny atak na budynek federalny. Na razie na szczęście atak trochę groteskowy, bardziej niż rzeczywisty, ale tak jak ja Państwu powiedziałem, że to niezadowolenie z polityki migracyjnej, szczególnie Trumpa i z tego, co tam się dzieje. Szczęście w nieszczęściu jest takie, że z jednej strony podobno, to od razu mówię, zostało to zdementowane, pojawiła się właśnie informacja, że podobno właśnie administracja nakazała agentom FBI nie zajmowanie się sprawami przekroczeń uprawnień i różnych przestępstw popełnianych przez, ewentualnych przestępstw popełnianych przez funkcjonariuszy ICE-u z jednej strony, no ale zostało to zdementowane, że takiej dyrektywy nie ma, chociaż podobno jednak jest, ale z drugiej strony to jest akurat mniej ważne. Ważniejsze jest to, że w tej chwili mamy już w Minnesocie przekazane dane ze śledztw federalnych do organów ścigania stanowych. Organy stanowe w tej chwili postawiły zarzuty już dwóm funkcjonariuszom ICE-u i przygotowują się do kolejnych. Więc tak jak Państwu kiedyś powiedziałem, że stan tego nie odpuści i to będzie trwało rok, dwa czy trzy, ale nikt z władz federalnych, po prostu z przełożonych tych funkcjonariuszy, którzy tam popełnili swoje czyny, no nie będzie, krótko mówiąc, za nich kończył kariery. W związku z tym tak czy inaczej, może nie w świetle reflektorów, nie może nie w tym samym czasie, ale oni zostaną po prostu oddani organom sprawiedliwości, tym stanowym, niech one, że tak powiem, się tym zajmują, a nie zajmują się czymkolwiek innym, tak? Bo to jest dodatkowy ten problem. A właściwie, żeby być precyzyjnym, kimkolwiek innym, czyli nimi, czyli ich przełożonymi, którzy na przykład zatrudnili takiego człowieka, który nie powinien być zatrudniony i tak dalej. Albo wysłali na ulicę go, albo dali mu broń bez przeszkolenia, czy tym podobne rzeczy. No dobrze, proszę Państwa, mamy teraz temat kolejny. Już wychodzimy nareszcie ze Stanów Zjednoczonych. Proszę Państwa, no i mamy teraz kolejny temat. Mamy nowy rząd Wielkiej Brytanii. Otóż Król Północy, czyli Andy Burnham, który tymczasowo sprawuje funkcję premiera Wielkiej Brytanii, rozpoczął dzień wczorajszy oczywiście od tego wszystkiego, o czym opowiadałem wczoraj. To było zgodnie z planem i od również krytyki polityki Margaret Thatcher, czego nie było w planie chyba. Natomiast przede wszystkim wszedł na Downing Street i wyczyścił rząd przede wszystkim ze zwolenników poprzedniego, najbliższych sojuszników w każdym razie, Keira Starmera. Więc tutaj zrobił tą czystkę bardzo szybko. Seria zwolnienia były przez telefon. Kanclerz Rachel Reeves, wicepremier David Lammy zostali zdegradowani do szeregowych posłów. Zamiast nich Burnham stworzył sobie swoją ekipę obejmującą główne skrzydła partii, w tym kluczowych sojuszników z północy i ministrów, którzy pokłócili się ze Starmerem. No więc po pierwsze został John Healey, tak chyba się go wymawia, został kanclerzem. To jest drugie najwyższe stanowisko w rządzie, jest to wielka nagroda dla posła, który zresztą zrezygnował ze stanowiska ministra obrony kilka tygodni temu. Co więcej, ów będzie upierał się, że zrezygnował wyłącznie z powodów politycznych, argumentując, że administracja Starmera nie zwiększyła wydatków na obronę wtedy, kiedy akurat trzeba to było zrobić. Mamy Angelę Rayner, to jest nowa minister mieszkalnictwa, ale to za chwileczkę sobie jeszcze o tym powiemy. W każdym razie, jeżeli chodzi o właśnie jeszcze Healeya, to no będzie musiał wypełnić wielomiliardowe dziury w rządowych arkuszach kalkulacyjnych i opracować sposób na umożliwienie znacznego wzrostu wydatków na obronę, bo do 3% PKB do 2030 roku. No zobaczymy, czy będzie właśnie ciął istniejące budżety, podwyższał podatki, czy też skąd te pieniądze weźmie. Co więcej, na razie jest tak, podobno jeden i drugi, czyli Burnham i Haley, mają to samo podejście do reindustrializacji, decentralizacji i do obniżenia kosztów utrzymania. To są kluczowe elementy planów Burnhama ujawnione oraz do konieczności przestrzegania rządowych tak zwanych zasad fiskalnych, które mają na celu zapewnienie stabilności gospodarczej. Ed Miliband, najwyższy rangą dyplomata Wielkiej Brytanii, to jeden z byłych liderów Partii Pracy, który nie wygrał wyborów w 2015 roku i był sojusznikiem Starmera, dopóki nie odmówił odsunięcia od funkcji ministra energii. Następnie został jednym z pierwszych członków gabinetu, którzy zasugerowali Starmerowi, że powinien odejść. Teraz jest, no, będzie rzecznikiem Burnhama na świecie. Tym bardziej, że Burnham chce się skoncentrować przede wszystkim na polityce wewnętrznej, dlatego to wybranie Milibanda jest tak ważne. Będzie Miliband musiał pokierować relacjami z Białym Domem, natomiast odsuwa jego od stanowiska w sektorze energetycznym, co ma podobno być utorować drogę do wydobycia ropy naftowej i gazu z Morza Północnego, co się znowu podoba Trumpowi, więc może będzie właśnie łatwo. Natomiast no, Miliband już wielokrotnie udowodnił, że potrafi się postawić Amerykanom. Na przykład, będąc liderem opozycji w 2013 roku, uniemożliwił brytyjskiemu rządowi udział w działaniach wojskowych w Syrii, co zresztą bardzo mocno skomplikowało sytuację i administracji Baracka Obamy. Był również jednym z głównych głosów w tych naciskach, które spowodowały, że Trumpowi no, nie pozwolono, czy miało być zabronione wykorzystanie bazy na Diego Garcia na Oceanie Indyjskim do ofensywnych ataków na Iran, więc za to go też administracja amerykańska też może nie lubić. Co więcej, no, on oczywiście podkreślił, że jego rodzice przybyli do Wielkiej Brytanii jako rzymiańscy uchodźcy przed sojusznikiem obecnym, dużym krajem w centralnej Europie, stąd pochodzi naszyzm. W każdym razie w oświadczeniu również obiecał nieustanną pracę na rzecz trwałego pokoju między państwem położonym tam, gdzie chce, a jego sąsiadami. Zobaczymy, co się będzie w tej kwestii działo dalej, bo może być, no właśnie, na przykład pojawił się z ramię w ramię Szabaną Mahmud, że to jest, że właśnie tutaj będziemy mieli ciekawą sytuację, jeśli chodzi o politykę zagraniczną Wielkiej Brytanii wobec państwa położonego tam, gdzie chce. Co jeszcze więcej, tutaj jeśli chodzi o Mahmud, właśnie to Burnham utrzyma ją na stanowisku ministra spraw wewnętrznych, ale to, że prawdopodobnie będzie trzeba jakoś załagodzić właśnie sytuację lewicy, jeśli chodzi o reformy imigracyjne. Mahmud zresztą jako pierwszy, podobnie jak Miliband, jako pierwsza informowała Starmera, że jego czas się skończył. I ponownie właśnie jak Miliband, fakt, że nie objęła stanowiska kanclerza, pokazuje, że tutaj Burnham obiecał położyć kres czemuś, co było określane jako podstępna kultura informacyjna, ale nie rozwinięto do końca tego tematu. W każdym razie tutaj zaufane gazety opublikowały artykuły wcześniej, że będzie ona kierować Ministerstwem Skarbu z tych pogłosek, no ale się okazuje, że to nieprawda. Teraz tak, natomiast sekretarzem do spraw bezpieczeństwa energetycznego będzie Miatta van Bullech. To jest była minister energii i szefowa think tanku, która doradzała Burnhamowi w sprawach politycznych. Pełniła funkcję wiceministra energii, następnie ministra do spraw społeczności. Potem zrezygnowała w maju, żeby wywrzeć presję na Starmera, żeby ten odszedł. Teraz będzie no, kierowała tym ministerstwem, którego zadaniem jest zabezpieczenie dostaw energii do Wielkiej Brytanii. Będzie odpowiadała za podstawowy problem, który będzie miała, czyli obniżenie kosztów energii dla gospodarstw domowych i firm, co jest uznawane za istotny hamulec wzrostu gospodarczego Wielkiej Brytanii. Oraz utrzymanie no, Wielkiej Brytanii na drodze do osiągnięcia prawnie wiążących ją celów klimatycznych, co jest jeszcze trudniejsze. Także we wtorek, prawda, czyli dzisiaj, Burnham ma ogłosić nowe środki, które mają dać wyborcom natychmiastową przestrzeń w obliczu presji związanej z kosztami utrzymania, że na przykład obniżka 5% VAT-u doliczanego do rachunków za prąd w gospodarstwach domowych może być jednym z tych właśnie działań. Co więcej, tutaj Burnham obiecał położyć kres działalności frakcji. które właśnie tutaj rozrywały rząd Starmera. Co jeszcze mamy tutaj z ciekawych stanowisk? No, Louise Hake, przywódczyni rebeliantów, która doprowadziła do tego zwrotu w sprawie nieudanych reform systemu opieki społecznej, kierowała kampanią wyborczą Burnhama w Merkfield, teraz ma dwa tytuły, będzie kierować gabinetem ministrów jako kanclerz księstwa Lancaster i pierwsza sekretarz skarbu stanu, co stawia ją na pierwszym miejscu wśród ministrów gabinetu, co ciekawe. I będzie również nowa sekretarz stanu spraw cyfryzacji, kultury, mediów i sportu, czyli aż cztery rzeczy. Cyfryzacja została dodana właśnie do, teraz będzie właśnie, została dodana do tej kultury i mediów. Teraz co jeszcze? Lucy Powell, zwolniona przez Starmera w wyniku rekonstrukcji, powróci do gabinetu. Ona została, upokorzyła właśnie Starmera, wygrywając wybory członków partii na następcę Reinera na stanowisku wiceprzewodniczącej. Jako sojuszniczka Burnhama powróci do gabinetu jako minister edukacji. Potem kolejny poseł z Manchesteru, czyli Reynolds, powróci do swojej dawnej posady sekretarza do spraw biznesu. To jest, co więcej jeszcze, kto tutaj się jeszcze pojawił? Yvette Cooper natomiast przegrała, została zdegradowana ze stanowiska ministra spraw zagranicznych, stanowisko ministra zdrowia, chociaż to stanowisko ma być podobno bardziej teraz politycznie eksponowane, ponieważ Burnham próbuje zreformować kosztowny, nieskuteczny brytyjski system opieki społecznej. Także, no ale tym bardziej nie jest to dobry awans, bo jest to jakby co osoba odpowiedzialna za porażkę. Kto tutaj się jeszcze nam pojawił? Właśnie, Lisa Nandy, sekretarz stanu spraw cyfrowych i kulturowych, mediów i sportu. Ta cyfrowa odpowiedzialność jest dodatkowa. Została również Kanishka Narayan, który właśnie to jest poseł w 2024 roku, wiceminister, jest teraz ministrem do spraw AI, prawda? Czyli jest tam jeszcze minister do spraw AI-a. To jest stanowisko, które ma podlegać gabinetowi ministrów i departamentowi do spraw technologii zarządzania kryzysowego. To jest podobno awans dla niego, natomiast no, wyobraziłem sobie, przepraszam, to jest oczywiście moja złośliwa dygresja, wyobraziłem sobie, że taki minister do spraw AI na posiedzeniu rządu, prawda, tam nie wiem, rząd coś tam uchwala, a taki minister wpisuje grok powiedz, czy to ma sens, albo grok powiedz, co o tym sądzisz, albo czy to nie jest fake news. I będzie będzie czytał głośno te odpowiedzi. Ja żartuję oczywiście. No ale tak, to jest rzeczywiście nowe stanowisko. Więc tak to mniej więcej w tej chwili wygląda. Jeżeli będą jakieś kolejne ciekawostki, no to dzisiaj zobaczymy, jaki będzie program, bo to, że ministrowie i tam są duże przetasowania i raczej dysydenci rządu Starmera pozostali, a i tak nie na tych swoich stanowiskach, na których byli, to jedna sprawa, ale druga sprawa, powstaje pytanie, co on tam właśnie zrobi z tym zmniejszeniem natychmiastowym kosztów życia. Tak na marginesie, proszę Państwa, tylko można byłoby zamarzyć, żeby któraś partia polityczna w Polsce, przepraszam, w Bulandzie, w Polsce to już nie wiem jak, ale w Bulandzie na przykład miałaby na sztandarach właśnie napisane obniżenie kosztów życia, zmniejszenie kosztów energii dla gospodarstw domowych, prawda? Nie zwiększenie, tylko zmniejszenie. Bo zwiększenie to mają chyba wszystkie, natomiast zmniejszenia chyba nikt. Temat kolejny, proszę Państwa, to są chińscy szpiedzy na Kubie. Otóż mamy kolejny raport, właśnie mówiłem, że będzie to kolejny raport, więc mamy teraz kolejny raport Departamentu Stanu, który notabene jest podobno najbardziej fabularnym i takim nieunikającym języka wręcz tabloidu, jak ci, którzy go przeczytali, twierdzą. Natomiast Stany Zjednoczone w tym raporcie twierdzą, że na Kubie istnieją trzy powiązane z Chinami ośrodki szpiegowskie, monitorujące amerykańską aktywność wojskową. Raport zarzuca Pekinowi i Moskwie, że kubańska baza wywiadowcza jest jednym z najważniejszych zagranicznych punktów podsłuchowych. To jest raport Departamentu Stanu, został opublikowany wczoraj. Mówi, że Chiny utrzymują stałą obecność wywiadowczą na Kubie, której lokalizacja daje Pekinowi potencjalny dostęp do komunikacji elektronicznej, instalacji wojskowych i działań morskich w południowo-wschodnich Stanach Zjednoczonych. Raport jest zatytułowany Kuba, stolica komunizmu XXI wieku, czy jak Państwo widzicie, już poezja jest nawet w samym tytule. Stwierdzono, że Chiny aktywnie zarządzają 3 z 18 znanych ośrodków wywiadu elektronicznego na wyspie. Doniesiono również, że Chiny i Rosja potroiły liczbę personelu wywiadowczego w kubańskich bazach od 2023 roku. No więc w raporcie notabene powołuje się, no to jest najfajniejsze, że się powołuje Departament Stanu na gazetę, że właśnie powołano się na doniesienia Wall Street Journal, powiedziano, że niektóre chińskie i rosyjskie obiekty zostały uznane za wspólnie prowadzone z Kubą. Raport również powołuje się na anonimowego rangą urzędnika, wysokiego rangą urzędnika USA. Stwierdzono, że Pekin i Moskwa uważają swoje placówki na Kubie za jedne z najważniejszych zagranicznych punktów podsłuchowych. W raporcie nie wskazano 3 obiektów, które, jak twierdzi, były obsługiwane przez Chiny, ale nie przedstawiono też nowych informacji wywiadowczych potwierdzających w ogóle tę ocenę. Kilka z głównych stwierdzeń przypisano wcześniejszym doniesieniom medialnym i badaniom, właściwie takim, no powiedzmy sobie, spekulacjom, tak, Waszyngtońskiego Centrum Studiów Strategicznych i Międzynarodowych, czyli słynnego CSIS-u. Tutaj sekretarz Marco Rubio w oświadczeniu dołączonym do raportu napisał, że przez ponad 6 dekad reżim kubański był głównym sponsorem radykalnej lewicy i trzecioświatowości w Stanach Zjednoczonych. Naród amerykański zasługuje na to, aby o tym wiedzieć. No więc ambasada Chin w Waszyngtonie oświadczyła, że nie zna konkretnej sytuacji, ale oskarżyła Stany Zjednoczone o promowanie sfabrykowanych narracji i oczernianie w celu uzasadnienia swojej polityki wobec Kuby. Rzecznik ambasady powiedział, że współpraca Chin z Kubą jest transparentna, czy widoczna dla wszystkich. Chiny będą zdecydowanie wspierać Kubę w ochronie jej suwerenności i bezpieczeństwa narodowego i wzywają Stany Zjednoczone do natychmiastowego zaprzestania blokady, sankcji i wszelkich innych form przymusu i nacisków na Kubę. Rzecznik natomiast nie odniósł się do tego, czy Chiny prowadzą te placówki wywiadowcze i czy są 3 i czy zwiększyły liczebność personelu wywiadowczego na wyspie. No, jeżeli o 300%, to może być już mają 3 agentów, ale nie wiadomo oczywiście. Co więcej, raport podkreśla rosnące obawy USA dotyczące chińskich wpływów na Kubie. Tutaj jest to, co prawda, no właśnie mówię, że te różne źródła i podstawy są, no, delikatnie mówiąc, wyssane z różnych źródeł, tak, głównie otwartych i publicystycznych, natomiast no, samo stanowisko, prawda, Departamentu Stanu jest oczywiście jak najbardziej ostre, to już jest na poważnie. Więc jest to oficjalne sformułowanie obaw w Waszyngtonu dotyczących chińskiej obecności na Kubie. Opisano w nim Kubę jako mnożnik siły dla szerszej koalicji przeciwników USA oraz bazę wypadową, z której Chiny, Rosja i Iran mogłyby prowadzić operacje wywiadowcze i wywierać wpływ na Stany Zjednoczone. W dokumencie też stwierdzono, że chińskie operacje wywiadowcze na Kubie stanowią poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa militarnego USA, w szczególności dla baz wojskowych, dowództw bojowych, centrów startów kosmicznych i innych wrażliwych obiektów w regionie. Trzeba też pamiętać, że dowództwo południowe USA ma siedzibę na południu Florydy. Tutaj w dokumencie napisano, aktywność USA w przestrzeni powietrznej i morskiej w regionie może również być narażona na inwigilację z wyspy. No więc w 2023 roku The Wall Street Journal poinformował, że Pekin i Hawana osiągnęły tajne porozumienie w sprawie utworzenia na Kubie chińskiego ośrodka wywiadu elektronicznego w zamian za kilka miliardów dolarów. Potem administracja Bidena informowała też, że Chiny prowadziły operacje wywiadowcze na wyspie i to wcale nie od 2023, tylko od 2019 roku. I zmodernizowały tam swoje obiekty, chociaż zakwestionowano potem część początkowych ustaleń. Teraz najnowszy dokument Departamentu Stanu powołuje się na analizę zdjęć satelitarnych z CIS-u, która zidentyfikowała 4 aktywne lub rozwijające się ośrodki wywiadowcze: Wajaj, Kalabazar, El Salao i Bejucal. Bejucal jest około 16 km od Hawany. To był kiedyś radziecki magazyn głowic jądrowych podczas zimnej wojny. No więc analiza CIS-u wykazała znaczące modernizacje w kilku ośrodkach, w tym instalację czegoś, co wydaje się być dużą, okrągłą anteną. Pozwolę sobie na pewną złośliwość i wyobraziłem sobie właśnie, że napisano też na przykład, że nie udało się ustalić, co oznacza napis w języku mandaryńskim na tej antenie, choć alfabetem łacińskim Polsat, tak? No ale dobrze, w każdym razie jest duża okrągła antena, która jest zdolna do monitorowania sygnałów z odległości 1000 kilometrów. Departament Stanu właśnie powołał się też na ocenę amerykańskiego wywiadu z 2024 roku, która wskazywała, że wyspa była jedną z lokalizacji rozważanych przez Pekin dla bazy Armii Ludowo-Wyzwoleńczej, ale żadnych informacji ani o tym, skąd ta informacja, ani o zatwierdzaniu, ani o budowie, ani jakichkolwiek ustaleniach w sprawie tej bazy nie ma. Oczywiście publikacja raportu następuje w momencie nasilenia presji na Hawanę ze strony administracji Trumpa. Waszyngton nałożył niedawno sankcje na kilka kubańskich podmiotów państwowych, w tym m.in. na kontrolowany przez wojsko konglomerat Gaesa, zagroził karami krajom dostarczającym ropę naftową na wyspę. No więc, jak pisze dzisiaj prasa amerykańska, napisany w niezwykle ideologicznym języku, jak na publikację Departamentu Stanu, raport charakteryzuje Kubę jako, uwaga, centrum globalnej, antyamerykańskiej sieci łączącej zagranicznych przeciwników z radykalnymi ruchami politycznymi w Stanach Zjednoczonych. No i stwierdzono właśnie również w konkluzjach, że Kuba przetrwała Związek Radziecki, ale przyłączała się do kolejnych amerykańskich przeciwników i obecnie służy jako miejsce, gdzie, uwaga, cytuję, zbiegają się ambicje Moskwy, Pekinu i Teheranu. Proszę zwrócić uwagę, że nic nie powiedziano o Korei Północnej. Tutaj. Chociaż Korea Północna też mogłaby być zainteresowana jak najbardziej, ale jakoś tutaj się do tego raportu nie załapała, może będzie w kolejnej edycji. No dobrze, proszę Państwa, i to by było już na dzisiaj na tyle. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie za uwagę. Namawiam Państwa do wspierania na Patronite, reklamowania się oczywiście na tym kanale, wspierania na Patronite, na buymeacoffee.com, buycoffee.tu, na Suppi, na wszelkie inne możliwe sposoby do oglądania, szczególnie w tej pierwszej godzinie. Proszę pamiętać, że każda Państwa interakcja, każdy wpis, powyżej 7 słów oczywiście, każde podlajkowanie to jest coś, co algorytm kocha i dzięki temu te promuje lub też nie promuje na pierwszych stronach te odcinki. Także proszę pamiętać, że wasz głos nie zostaje absolutnie zmarnowany, wręcz przeciwnie, jest niezwykle dla mnie cenny. Zresztą dziękuję bardzo te wszystkie życzliwe słowa powitania po długiej nieobecności. Obiecuję, że przynajmniej przez najbliższe tygodnie odcinki będą się odbywały w miarę regularnie. Dobrze, dziękuję Państwu bardzo serdecznie za uwagę i do zobaczenia do jutra.